Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska. W dzisiejszym programie To się nadaje do radia. Poruszymy temat, który porusza wszystkich. Śmieci. Nasze otoczenie, środowisko zależy od nas, apelowały dotychczas organizacje ekologiczne. Dziś do tego apelu włączają się nie tylko politycy, samorządowcy, ale i zwykli obywatele. W polskich domach powstaje rocznie 12 milionów ton odpadków i ilość ta z każdym rokiem rośnie. Większość tych śmieci ląduje na wysypiskach. Organizacja ekologiczna WWF podaje, że aż 2 miliony ton trafia z kolei do lasów lub domowych palenisk. Tylko 14% śmieci poddawane jest recyklingowi, natomiast prawie 80% odpadów komunalnych trafia na składowiska. Niebezpieczne związki z baterii czy farby zatruwają wodę i glebę, przez co szkodzą naszemu zdrowiu. Podczas spalania wielu rodzajów odpadów powstają rakotwórcze dioksyny. Zanieczyszczone są morza i oceany. Tymczasem górę śmieci można zmniejszyć poprzez selektywną zbiórkę odpadów i recykling. Sprawdzimy więc, jak wygląda gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy miasta Stargard i porozmawiamy o zmianach, które od stycznia czekają wszystkich Polaków. Dziś ze mną w studio goście, dla których temat odpadów to codzienność. Julita Siek, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, odpowiedzialny za gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Tomczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie, czyli operatora systemu zajmującego się odbiorem odpadów.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest z nami także Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej w Stargardzie, jednostki uprawnionej do postępowań karnomandatowych.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim przejdziemy do szczegółów, rodzi się pytanie, czy dziś Stargardzianie segregują odpady? Patrząc z Państwa perspektywy, jak to wygląda w mieście? Przypomnijmy, że jeszcze dziś mamy wybór, bo te odpady możemy segregować, ale nie musimy.
Dokładnie, jeżeli chodzi o mieszkańców naszego miasta, jeszcze do końca grudnia mają możliwość złożenia deklaracji na segregację odpadów, ale mogą również zadeklarować brak segregacji. W każdym razie, jeżeli chodzi o zmiany systemu, od 1 stycznia obowiązek segregacji będzie obowiązywał bezwzględnie wszystkich. Natomiast trzeba podkreślić to, że ten obowiązek segregacji tak naprawdę obowiązuje już od dłuższego czasu, ponieważ wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za odpady, które powstają w naszych gospodarstwach domowych i każdy z nas powinien z tych odpadów wyciągać surowce, które nadają się do ponownego przetworzenia. Na ten moment segreguje odpady spora część mieszkańców naszego miasta i kontrole wykazują, że rzeczywiście ta segregacja przebiega coraz lepiej.
W takim razie rodzi się od razu pytanie, w jaki sposób są kontrolowane te lokale zamieszkałe, czyli domy jednorodzinne czy wielorodzinne. Panie komendancie, czy do tej pory Straż Miejska zajmowała się takimi kontrolami?
Nie, w tym do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości porządków w gminach strażnicy nie mieli takich w pełni kompetencji do kontrolowania segregacji. Raz, że ona była nieobowiązkowa, dwa, że to operator informował, kto ewentualnie popełnia takie naruszenia. Po nowym roku natomiast, a więc jak wejdzie w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości porządków w gminach, strażnicy będą mieli takie kompetencje.
Panie prezesie, czy w takim razie MPGK na przykład dawało znak TBS-owi czy jakiejś innej spółdzielni zarządzającej na przykład lokalami, że coś jest nie tak?
My zgodnie z zawartą umową informowaliśmy o takich sytuacjach ZUK. Tutaj warto podkreślić i powiedzieć, że selektywna zbiórka odpadów odbywała się w sposób workowy i w sposób dzwonowy, czyli ustawionych gniazd. Na każdy worek naklejana była odpowiednia nalepka i każdy worek był w odpowiednim kolorze. Jeżeli pracownicy zauważyli bądź rozerwali taki worek i stwierdzili, że jest źle przeprowadzona ta zbiórka, czy źle wyselekcjonowany odpad, albo tych odpadów nie odbieraliśmy, albo też zgłaszaliśmy to do Zarządu Usług Komunalnych.
A patrząc tak po Państwa znajomych, czy rzeczywiście ta segregacja miała miejsce? Czy były z tym problemy? Nie mówimy jeszcze o zmianie ustawy, na razie mówimy o tej sytuacji, która jest teraz. Czy możemy powiedzieć śmiało, że jednak Stargardzianie podjęli ten wysiłek i rozpoczęli segregację?
Myślę, że tak, dlatego, że coraz więcej osób ma coraz większą świadomość tego, co tak naprawdę dzieje się dalej z tymi odpadami i tak naprawdę nasza rola nie kończy się na wyrzuceniu odpadów do pojemnika. Tak naprawdę powinniśmy być wszyscy odpowiedzialni za to, co się dzieje z odpadami w naszych domach, a przede wszystkim powinniśmy ograniczać powstawanie odpadów. I naprawdę obserwując to, co się dzieje dookoła nas, można stwierdzić, że ta segregacja wygląda coraz lepiej. W domach przecież się rozmawia też bardzo dużo, bardzo często ludzie zadają, znajomi, rodzina zadają pytania dotyczące tego, co później się dzieje z tymi odpadami, co się dzieje z nimi.
To do tego jeszcze przejdziemy i zdradzimy, co dalej się dzieje z tymi odpadami. To podsumowując, jakby proszę, pan komendant Wiesław Dubi.
Może chciał dodać ziarenko do tego ogródka, bo my mamy taką pracę prewencyjną. Strażnicy są na mieście, jeżdżą, chodzą i obserwują. I widać po pierwsze worki, to w okolicach domków jednorodzinnych, różne kolory. Państwo wiemy, my wiemy, państwo wiecie i mieszkańcy zapewne wiedzą, jak nie, to będziemy jeszcze o tym rozmawiać. A druga sprawa to tak zwane te dzwony, co pan prezes wspominał, te gniazda, które też czasami są przepełnione. Przepełnione to znaczy, że mieszkańcy tam wrzucają, a my zgłaszamy, że gdzie jest nieporządek i bałagan, należy to uprzątnąć. Ale to świadczy o tym, że segregacja jest.
Po co w takim razie segregować odpady, pani Julito?
Po co segregować odpady? No, segregujemy przede wszystkim po to, aby z tych odpadów wyciągnąć surowce, które można przetworzyć. Ja jeszcze tylko chciałam przytoczyć pewne liczby, ponieważ od czasu, kiedy zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, to jest od 6 września, przychodzi do Zarządu Usług Komunalnych coraz więcej osób i 158 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych złożyło deklarację z braku segregacji na segregację i muszę tutaj podkreślić to, że komentarz jakby dodawany do tego wszystkiego przez tych mieszkańców był taki, że wreszcie, teraz trzeba to zacząć robić i że oni sami stwierdzili, że tak naprawdę no, nie było kiedy przyjść, a w tym momencie jednak widzą ten sens i
czy to też zasługa się akcji różnego rodzaju takich informacyjnych, które były prowadzone między innymi przez ZUK?
No myślę, że tak, że też poniekąd, ale myślę, że to jest też takie jakby zapotrzebowanie mieszkańców, ponieważ no tak jak mówiłam wcześniej, ta świadomość ekologiczna jest coraz większa. Ministerstwo Środowiska również prowadzi taką kampanię informacyjną w telewizji i mieszkańcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że segregacja jest potrzebna. I naprawdę coraz więcej osób przychodzi i sami mówią, że jednak oni spróbują segregować już teraz, nie czekają do stycznia. I to
no właśnie, bo później będzie dużo, dużo trudniej. I za chwileczkę o tych zmianach porozmawiamy, bo wiele się o nich mówi, zarówno w mediach. Ten temat staje się również tematem dyskusji radnych, ale nie tylko. Zacznijmy od prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Proszę powiedzieć, w jaki sposób spółka musi przygotować się na zmiany, które zostaną wprowadzone 1 stycznia?
Przede wszystkim musimy zakupić dodatkowe pojemniki. I dzisiaj jest to koszt związany z zakupem pojemników do segregacji przez wszystkich właścicieli nieruchomości. To będzie około 140 nowych gniazd na segregację, co łącznie da 450 nowych pojemników. Dodatkowo wzrośnie nam też ilość worków do segregacji, bo wtedy będą objęte tym wszystkie nieruchomości jednorodzinne. Kolejnym takim zakupem i rzeczą, którą musimy zrobić, to zakupić pojemniki brązowe i do odpadów biodegradowalnych, tak, tych kuchennych, no bo dzisiaj też odbieramy trawę i odbieramy liście. Ponieważ zwiększy nam się ta ilość zarówno dzwonów, worków, jak i odbiorców, jesteśmy zmuszeni zakupić specjalistyczne auta, zakupić specjalistyczną myjkę, jak również utworzyć dodatkowe trasy. I to wszystko jest...
Czy MPGK jest już do tego przygotowane?
Tak. Jesteśmy na etapie, mamy już wyłonionego dostawcę myjki, mamy już wyłonionych dostawców wszystkich niezbędnych pojemników, które są od przyszłej soboty. Będziemy rozstawiali już pojemniki na tą frakcję bioodpadów kuchennych i tu chciałbym zaznaczyć i przypomnieć, że mimo, że one będą postawione na posesjach, to odbiór z nich będzie następował dopiero od 1 stycznia, poza tym obszarem testowym, który dzisiaj mamy wyznaczonym
na osiedlu Pyrzyckim. Miasta,
na osiedlu Pyrzyckim.
Jak w takim razie segregować odpady komunalne od 1 stycznia? Julita Siek-Zuk.
Od 1 stycznia dojdzie nam kolejna frakcja, tak jak pan prezes tutaj powiedział, będzie to frakcja odpadów kuchennych i segregacja będzie wyglądała w następujący sposób. Do pojemników lub worków niebieskich będziemy wrzucać, tak jak do tej pory, papier i kartony, które uprzednio trzeba najpierw złożyć. Do pojemników lub worków żółtych będziemy wrzucać tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe czy też metale. Do pojemników w kolorze zielonym lub do worków w kolorze zielonym będziemy wrzucać opakowania szklane. Natomiast do worków brązowych będziemy wrzucać trawę i liście, czyli te odpady
tak jak było dotychczas.
Zielone, tak jak było dotychczas, zgadza się. I dochodzi nam dodatkowy pojemnik, czyli ten pojemnik brązowy, który będzie przeznaczony typowo na frakcję kuchenną, która jest frakcją szczególną i będziemy tutaj musieli też się skupić na tej frakcji, co tam się powinno znaleźć.
No to jest bardzo trudne. Już się pojawiają takie rozmowy. To gdzie kości z kurczaka, a gdzie jakieś inne resztki czy skorupki z jajek. W jaki sposób nauczyć się tej segregacji i wrzucać prawidłowe odpady do tego kosza?
No najprościej to jest zdać sobie sprawę z tego, że po prostu te odpady będą wykorzystane na stworzenie kompostu. Czyli wszystko, co możemy przeznaczyć, co sami przeznaczylibyśmy na kompost we własnym ogródku, możemy wrzucić do tych odpadów. I są to głównie odpady roślinne w postaci resztek warzyw, resztek owoców. Można tutaj wrzucać również skorupki od jajek, ale także torebki od herbaty, skórki od bananów, obierki.
To czego w takim razie nie wolno tam wrzucać?
Nie wolno wrzucać odpadów mięsnych, wędlin, mięsa, kości, ryb. Ani odpadów płynnych. Takich rzeczy nie wrzucamy.
Czyli to wszystko wciąż wrzucamy do tego kosza, który dotychczas mieliśmy na takie odpady zmieszane.
Za wyjątkiem odpadów płynnych. Oczywiście kości i mięso, jeżeli nam się zestarzeje w lodówce, tak, to będziemy wrzucać do odpadów zmieszanych. Natomiast odpady płynne, no to jednak no, powinny być też w inny sposób tutaj zagospodarowane w domach, ale to absolutnie do pojemników nie wlewamy, bo to rodzi tylko uciążliwości przy odbieraniu odpadów.
Na osiedlu Pyrzyckim, jak już wspomniał wcześniej pan prezes MPGK, wprowadzono testowe zbieranie odpadów kuchennych. Jak przebiegł ten test i czy mieszkańcy dali radę?
No, muszę przyznać, że początki były trudne. Natomiast z czasem okazało się, że jest coraz większe zainteresowanie. Niemniej jednak początkowo odpady kuchenne były mylone z odpadami z kuchni, ponieważ potrafiły się tam znaleźć odpady w postaci zepsutego tostera albo garnka z zawartością. No wiadomo, że takie odpady nie powinny tam trafić, prawda? Także na pewno trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na to, jakie odpady tam muszą się znajdować. Natomiast była to frakcja na początku, zwłaszcza na początku, w dużej mierze zanieczyszczona odpadami typu właśnie elementy wyposażenia kuchni, ale z czasem ta frakcja się poprawiła. Nie jest jeszcze idealnie, ale myślę, że te wszystkie kampanie, które prowadzimy, informacja między innymi w Stargardzkim Informatorze Samorządowym oraz plakaty i ulotki, które lada moment trafią do mieszkańców naszego miasta, przyczynią się do tego, że jednak od 1 stycznia już będzie to wyglądać znacznie lepiej i że mieszkańcy też tutaj się skupią na tym.
Czy w takim razie odbiorca odpadów MPGK będzie na początku przymykało oko na jakieś pomyłki, które się mieszkańcom zdarzą?
Może to nie będzie przymykanie oka, ale też myślę, że nie będziemy zaglądali do każdego pojemnika. Będziemy mieli specjalistyczny samochód ze szczelną rynną i będziemy to po prostu wozili. Będziemy też czekali na sygnały z Zakładu Zagospodarowania Odpadów, bo też tam to będzie najbardziej widoczne, co tym samochodem zostało przywiezione w ramach tej frakcji odpadów bio.
W jaki sposób w takim razie będzie wyglądał odbiór tych odpadów? Bo wspomniał pan już wcześniej o tym, że będą dostarczane pojemniki, brązowe pojemniki, w pierwszej kolejności do nieruchomości, do domków jednorodzinnych.
Tak.
Czyli potem jest specjalistyczny samochód, o którym pan wspominał, tak,
będzie
że będzie zakupiony.
I tak jak dzisiaj odbywa się odbiór pozostałych odpadów selektywnie zbieranych, tak według harmonogramu będą odbierane te odpady.
Jakie problemy do tej pory napotykali Państwo podczas odbioru odpadów, a co może jeszcze nas czekać? Bo jak wiemy, w przypadku bloków nie jest to taki wielki problem jak nieruchomości takich zamkniętych, gdzie są furtki, gdzie są psy.
To znaczy, myślę, że głównym problemem to jest dzisiaj ilość pojazdów i brak dojazdu przede wszystkim zarówno do tych gniazd, gdzie są te pojemniki duże przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, czy nawet do altan. Brak możliwości odbioru z tych altan później tych dużych pojemników i przetransportowania ich w pobliże pojazdu, dlatego każdy dostarczający tych odpadów, który jest objęty systemem, powinien w dzień odbioru, w miejscu dostępnym, nie na własnej posesji, wystawić ten pojemnik, wystawić te worki i zapewnić przede wszystkim dostęp nam, żebyśmy mogli to odebrać. W innym przypadku załoga z braku czasu, czy też małej ilości tego czasu, bo przybywa nam jednak zabudowy, przybywa nam mieszkańców, nie będzie tych odpadów odbierała.
Ja myślę, że przy okazji powinniśmy tutaj skierować apel. Kiedyś było to też tematem naszej dyskusji w programie radiowym, że powinniśmy mieć na uwadze to, że śmieciarka potrzebuje jednak dużo miejsca, żeby przejechać, żeby wjechać choćby do śmietnika na osiedlu. Takim przykładem, jaki podawaliśmy, jest osiedle Zachód, gdzie naprawdę jest bardzo ciężko przejechać.
To nie tylko osiedle Zachód, to też osiedle Chopina, osiedle Pyrzyckie czy osiedle Letnie. Tak jak powiedziałem, tych samochodów jest coraz więcej. Mimo narysowanych kopert, kierowcy czasami po prostu bezmyślnie zastawiają to miejsce i my tych odpadów nie jesteśmy w stanie odebrać. Później jest sygnał, że jednak można podjechać. My się wracamy, zanim dojedziemy, znów okazuje się, że jest kłopot z odebraniem i powoduje to przepełnienia w altanach.
Mówiąc o odbiorach tych odpadów różnych i mówimy o tym, że czeka nas segregacja aż na 5 frakcji od nowego roku, to jest pytanie, które często kierują do nas słuchacze. Jaki sens segregacji, panie prezesie, jeżeli przyjeżdża śmieciara i wrzuca wszystko do jednego samochodu? Czy to naprawdę tak jest?
To nie jest tak, bo my na dzień dzisiejszy dysponujemy wieloma specjalistycznymi samochodami, które zostały skonfigurowane i zmodyfikowane specjalnie do potrzeb tego systemu. Akurat to auto, o którym pani mówi, które w oczach naszych mieszkańców być może jest problematyczne, jest właśnie takim specjalnym autem. Jest to pojazd trzykomorowy, który równocześnie może, nie mieszając ze sobą, odbierać 3 frakcje odpadów. On jest wyposażony w 3 niezależne komory.
Które... Czyli nawet jak nam się wydaje, że pracownik wrzuca wszystko do jednego auta, to mimo to jest segregacja.
Nie, to auto jest podzielone na 3 komory i on do każdej z komór wrzuca odpowiednią frakcję tych odpadów i również te komory są opróżniane, każda z osobna. Już jak jesteśmy przy tym sprzęcie, to dodatkowo dysponujemy różnymi pojazdami o mniejszej i większej pojemności, przeznaczonych do odbioru różnych odpadów z różnych pojemników, nie tylko z tych, które są widoczne na co dzień, małe pojemniki czy w altanach, jak również z dużych pojemników, które opróżniane są za pomocą dźwigów zamontowanych na naszych pojazdach. Odbieramy także odpady w kontenerach od najmniejszych pojemności do największych.
Ja jeszcze o te wielkogabarytowe odpady zapytam, bo tutaj
też
zmiany.
Też te odpady odbieramy różnymi pojazdami. Tak jeszcze dla wiedzy mieszkańców, w chwili obecnej mamy 4 załogi, które odbierają odpady komunalne. Jedna załoga odbiera odpady selektywnie gromadzone w workach. Kolejna odbiera odpady biodegradowalne, czyli trawę i liście również gromadzone w workach. Kolejne 3 trasy obsługujemy jako odpady gromadzone selektywnie w dużych pojemnikach, ustawione w zabudowie wielorodzinnej. Obsługujemy i odbieramy gruz, właśnie gabaryty i wszystkie odpady zgromadzone w ekopunkcie.
Wszystkie odpady, które zostają odebrane od mieszkańców przez spółkę miejską, trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, czyli tak zwanego ZZO w Łęczycy. Tutaj zapytam panią Julitę Siek, ponieważ prezes zakładu nie mógł dziś być z nami. Jak to wygląda dalej? Tak pokrótce. Przyjeżdża to, co zebrano z miasta i co dalej?
No, te odpady trafiają na instalację komunalną i przede wszystkim frakcja, która została wysegregowana przez mieszkańców naszego miasta, trafia na linię sortowniczą w celu doczyszczenia jej i podzielenia na te poszczególne frakcje, jeszcze w zależności od tego, w jaki sposób one będą przetwarzane i gdzie będą przekazane. Natomiast jeżeli chodzi o frakcje odpadów zmieszanych, czyli tych, których już się nie da wysegregować, również zdarza się się, że te odpady, że w tej frakcji odpadów znajdują się odpady, które powinny być segregowane, ponieważ jak wiemy, jest jeszcze gro mieszkańców, którzy nie segregują, ponieważ jeszcze dzisiaj mają możliwość zadeklarowania brak segregacji. I z tych odpadów zmieszanych również na instalacji komunalnej te odpady, te surowce są wyciągane. Natomiast należy podkreślić, że surowce, które nie zostały wysegregowane u źródła, czyli w miejscu ich powstawania, czyli w naszych gospodarstwach domowych, wysegregowane już na instalacji komunalnej są dużo gorszej jakości. Przede wszystkim chodzi o zanieczyszczenia typu, no zanieczyszczenie na przykład papieru, jest ten papier już wilgotny, mokry, on jest dużo gorszej jakości i dużo
trudniej
ciężej
go potem poddać recyklingowi.
No jest, na pewno zostanie przetworzony w zupełnie inny sposób niż czysty surowiec wysegregowany przez mieszkańców, który jest dobrej jakości i nadaje się do stworzenia kolejnych nowych produktów wysokiej jakości.